Siedzę naprzeciwko pani Justyny Tomskiej, a przede mną pani Tom. Użyję takiej gry słów, bo pani też używa takiej gry słów. To jest ważne dla pani, takie utożsamianie się z pani Tomikiem?
A, czy to jest ważne? To znaczy, na pewno ten Tom jest dla mnie ważny, natomiast nie wiem, czy dochodzi tutaj do aż takiego utożsamienia, bo jednak mimo wszystko jest to tekst, który już się ode mnie odkleił. Już jest gdzieś jakąś taką odrębną opowieścią. Także myślę, że już ten etap utożsamiania minął. Myślę, że gdzieś on się może pojawił na etapie pisania. Natomiast teraz już nie.
Tutaj na okładce mamy rząd takich igieł, które tworzą coś w rodzaju lasu, prawda? Nawet jedna z tych igieł jest zakorzeniona, ale ten korzeń jest czerwony, więc odzwierciedla jakby układ krwionośny, prawda? Widzimy pani uśmiechnięte zdjęcie, więc taki kontrast, prawda, pomiędzy okładką a tym wnętrzem.
Zdania były podzielone, czy zdjęcie powinno być bardziej stonowane, czy jednak z takim uśmiechem. Upierałam się, że to musi być ten uśmiech, bo po pierwsze taka jestem, po drugie teksty to nie ja do końca, a po trzecie, no właśnie, no, gdzieś włażę pod jakąś taką powierzchnię tej rzeczywistości, że umiem z niej coś wyciągnąć innego niż tylko smutek w smutnej sytuacji, niż rozpacz w sytuacji żałoby. Po prostu widzę obrazy, które nie zgrzytają, bo one nie zgrzytają w mojej poezji. One jakoś tam zaskakująco właśnie płyną i jakby okazują się w jakiś sposób takie, no tak, nie, oczywiste.
Na te traumy znalazła pani taki środek, jeśli tak mogę się wyrazić, w postaci zapośredniczenia tego w korespondencji, bo adresatem pani wierszy jest patomorfolog. Dlaczego akurat ta postać? Brzmi to makabrycznie.
Brzmi makabrycznie. Zaczęło się od tego, że rzeczywiście dostałam ten raport z sekcji zwłok. I ten język mnie powalił. Po pierwsze, był bardzo taki techniczny z jednej strony, co jakby rozrywało mi serce, bo mówiło o moim ojcu, ale z drugiej strony było tam mnóstwo takich wtrętów właśnie, które tak naprawdę łączymy z poezją, czyli to serce o kształcie kropli, że te żyły chrzęściły. To jakby...
Odkryła pani jakiś nowy gatunek poezji, tak? Medycznej?
Mam nadzieję, że nie. Jednak. W każdym razie rzeczywiście jakby zaczęło się od styku dwóch języków, od takiego pomieszania językowego.
Właśnie, bo ja mam takie skojarzenia, tak, z jednej strony słynny niemiecki poeta Gottfried Benn, który był lekarzem i on opisywał właśnie sale pełne osób chorych na raka. No to są niesamowite zupełnie opisy i też jakby wyciągał tematykę swoich wierszy z tych doświadczeń, które są traumatyczne. Z drugiej strony pani się zresztą bezpośrednio odwołuje do poezji noblistki literackiej Louis Glück z tomu Ararat, który też jest poświęcony właśnie rodzinie, prawda? I też jest bardzo konfesyjny, związany z jej przeżyciami. To były dla pani jakieś inspiracje? Czy ma pani w ogóle jakichś antenatów poetyckich, tak można powiedzieć?
Inspiracje mam, natomiast nie była nią Louis Glück i bardzo się zdziwiłam w ogóle, jak ten tomik wyszedł, że właściwie ta tematyka jest dosyć podobna. Czytałam jakieś tam jej inne wiersze w trakcie pisania tomu. Natomiast rzeczywiście ja czytam dużo amerykańskiej poezji. I właściwie ona mi dała taką odwagę chyba do tej formy, do tego języka i do tego, że na przykład używam jednak mało takich narzędzi, które rzeczywiście używa się w poezji, nie? Takie mam wrażenie.
A czym dla pani jest poezja konfesyjna, poezja wyznania? Jest to wyzwanie dla pani?
Nie, no bo to jest moja natura. Gdyby to było w jakiś sposób nienaturalne dla mnie, to wydaje mi się, że byłoby wyzwaniem. Tutaj wyzwaniem było coś innego. Tutaj wyzwaniem było to, żeby stworzyć cykl wierszy, które będzie się, jak czytelnik zacznie czytać pierwszy wiersz, to nie będzie chciał skończyć. Czyli coś na zasadzie, tu przesadzam, ale kryminału. Znaczy ja chciałam rzeczywiście stworzyć pewną fabułę, opowieść.
Są dowody zbrodni, to jest dokładny cytat z pani wiersza.
Dokładnie. Więc jeżeli czytelnik bierze tę książkę i po prostu go wciąga i nie może przestać czytać, to jakby to było dla mnie wyzwaniem. Taką książkę chciałam stworzyć i jeżeli tak jest, to wtedy jestem szczęśliwa, bo udało mi się to zrobić.
Gdyby pani miała wybrać wiersz, który jest szczególnie znaczący w tym tomie, to który pani by wybrała? Czy jest taki w ogóle?
Wybrałabym rocznicę pierwszego umierania.
Czy mogłaby pani przeczytać ten wiersz dla naszych słuchaczy?
Rocznica pierwszego umierania. Dzwoni play. Jednak przedłużamy umowę, mówię. Proponują więc mamie za tę samą cenę dwa razy tyle internetu plus dodatkowo 8 gigabajtów, gdyby mama chciała wybrać się do Paryża lub Berlina. Matka wolałaby Petersburg, gdzie jej babka, hrabianka jeździła na karnawał lub na wakacje. Macie jakąś ofertę na Rosję, pytam? Niestety nie, mówi konsultant, ale mogę dać pani mamie za darmo muzyczny serwis Tidal. Tidal ma ponad 3 miliony subskrybentów z całego świata. Pani mama może być jednym z nich. W czasie, gdy mama nie jest na respiratorze, przedstawiam jej ofertę. Możesz być jednym z nich, kończę. Przepraszam cię, córuś, za wszystko i strasznie ci dziękuję, mówi i patrzy mi w oczy. Jak wtedy, gdy umierała 8 razy, z czego 4 razy przy mnie, pierwszy raz 29 lutego. Na szczęście w przyszłym roku wcale nie będzie tego dnia w kalendarzu.
To jest to, co jest najbardziej charakterystyczne dla pani twórczości. To jest z jednej strony zaangażowanie emocjonalne, a z drugiej strony taka głęboka ironia i też jakiś humor z tego, jakiś dowcip paradoksalny. Pani potrafi odejść od tej największej traumy, jakoś spojrzeć na to z boku.
Ja myślę, że to wypływa po prostu z mojej osobowości, z tego, jak odbieram świat.
Porozmawiajmy o tej lekturze, bo niektóre pani wiersze są o lekturze tych wierszy, prawda? I ta lektura jest bardziej skomplikowana, niż by się to wydawało, ponieważ te wiersze daje pani do czytania swojej mamie, bardzo chorej na przykład, prawda? I to jest rodzaj ćwiczenia. Ale to wszystko mieści się w wierszu, więc to jest taka szkatułkowa struktura.
Tak, takie trochę to autoteliczne, można powiedzieć.
Wiersz o wierszu.
Tak, dokładnie. No tak, no bo to też był taki okres, kiedy to pisałam. Że tak naprawdę wszystko się ze sobą łączyło, mieszało. Ja byłam gdzieś na takiej granicy jawy i snu, dlatego że emocje w tamtym czasie rzeczywiście były bardzo ciężkie. Oczywiście to, co pisałam wtedy, w porównaniu do tego, co jest w tym tomiku, no to oczywiście jest duża różnica, tak? Jakby potem to nad tym pracowałam. Można powiedzieć, że ten tom jest literaturą, natomiast to, co sobie wtedy tam pisałam w tych emocjach, no to jakby było dalekie od literatury, prawda? Niemniej jednak gdzieś takie zawieszenie pomiędzy właśnie takimi nierealnymi stanami trochę, w łączeniu tych różnych rzeczywistości, życia, śmierci, poezji, tekstu, codzienności, mam nadzieję, że właśnie przeniosłam do tego tomiku, że to zostało.
Mówimy o takich abstrakcyjnych sprawach, o takich teoriach, a przecież tak naprawdę ta granica pomiędzy rzeczywistością i nierzeczywistością dotyczy konkretnego momentu w pani życiu. Co pani przeżyła tak naprawdę? Ja wiem, że nie powinno się mówić, co autor miał na myśli, ale to jest istotny moment, prawda? Biograficzny.
Tak, tak. Tak. Ja myślę, że są pisarze, poeci, którzy czerpią gdzieś tam ze swoich rodzin i ze swoich przeżyć bardzo mocno, ale są też tacy, którzy nie. Ja jestem tym pierwszym typem. Oczywiście ja to wszystko przerabiam i to nie jest tak, że inspiracją do tego tomiku są tylko moje przeżycia, bo ja tak naprawdę czerpałam ze wszystkiego. Z tego, co mówili inni, z tego, co podsłuchałam, z tego, co zobaczyłam, więc jakby to się po prostu zebrało w jedną całość.
Pani widziała głównie śmierć swojego ojca i to jest główny temat, prawda?
Tak, ale też no tą taką huśtawkę związaną z odchodzeniem i nieodchodzeniem mojej mamy. Czyli to są dwa momenty. Jedna śmierć, która została jakby dokonana i ta druga, która rzeczywiście była takim rollercoasterem, można powiedzieć, i ostatecznie się na szczęście nie dokonała. No i muszę przyznać, że odchodzenie najbliższej osoby jest bardzo ciężkie, natomiast to, co się wydarzyło przy mojej mamie, czyli to, że co chwilę byłam wzywana do szpitala, że to koniec, albo też te sytuacje końca, które się przy mnie wydarzały i wyrzucano mnie wtedy z sali i ratowano moją mamę, no to muszę przyznać, że nie wiem, jak to nazwać nawet, no dużo cięższe to było po prostu.
Bardzo ciekawym, czytelniczym doświadczeniem było dla mnie to, że z jednej strony przeczytałem ten tom jakby rzeczywiście tak, jak pani sugeruje, to znaczy w formie książki, po prostu wiersz po wierszu, ale potem tak się zacząłem zastanawiać, czy można byłoby wybrać jakiś wiersz, który byłby sam w sobie, nie nawiązywałby do tego cyklu listy do patomorfologa, ani na przykład do tego cyklu hikikomori. Przypomnijmy, że to jest taki stan, w którym znajdowali się Japończycy, kiedy nie mogli wyjść z własnego mieszkania. Pani też właśnie znalazła się pewnie w takim stanie, prawda? Też powiedzmy chwilę o tym, a ja zaraz przejdę do tego, o czym zacząłem mówić.
Tak, tak. To był taki stan pewnego odrętwienia. I właśnie to było chyba świeżo po tym, jak dostałam tą sekcję zwłok. I jakby rzeczywiście to był dla mnie szok, jakby takie doświadczenie ojca od wewnątrz. I rzeczywiście zrobiło to na mnie bardzo duże wrażenie i wtedy właśnie to w sumie chyba było jakieś trzy dni, pięć dni jakoś tak, że nie mogłam się wyzwolić z tego i ciężko mi było wyjść do takiego normalnego świata, do świata codzienności.
I żyła pani w świecie wirtualnym, internetu, próbując jakichś dziwnych czynności, prawda, z sadzeniem roślinek, tak, i przygotowaniem sobie jakichś potraw.
Tak, no człowiek się ratuje w takich sytuacjach, ma jakiś taki instynkt samozachowawczy, ja też go miałam. No uratowałam się, no bo te pięć dni minęły i ja wyszłam do świata.
Ja się tutaj właśnie nakarmiłem, że tak powiem, jednym z pani wierszy szczególnie. Proszę przeczytać może, bardzo panią proszę, czwarty list do patomorfologa.
Czwarty list do patomorfologa. Chciałyśmy, matka, siostra i ja, zaprosić pana na obiad w tę niedzielę. Mamy nadzieję, że lubi pan kaczkę i jabłka. Gotuje matka, bo spadła na nas gilotyna wstydu i przestałyśmy na chwilę ze sobą rozmawiać. Być może jedna wini drugą, a druga trzecią. Tuż zaraz po opisie skóry, a przed głową, wstawił pan punkt piąty. Punkt piąty. Stan odżywienia. A potem oględnie wpisał nieprawidłowy. Tego nie robi się żonie i córkom.
Dlaczego ten wiersz tak na mnie podziałał? Otóż właśnie, nawet nie chodzi mi o te wyrzuty sumienia, które pojawiają się u bohaterek, prawda? Bo słowo wywołuje takie, a nie inne skojarzenia. To jest jakby taka, no powiedzmy, wierzchnia warstwa, bardziej fabularna. To by się nadawało do kryminału. Natomiast to jest ciekawe, że tutaj w tym wierszu trochę wyjątkowo pani ojciec właściwie nie istnieje. Nie jest nazywany wprost. Nie ma słowa ojciec. Jest skóra, wielką literą pisane słowo, jest głowa, wielką literą pisane słowo, ale nie ma ojca. I tak naprawdę to jest właśnie to, co jest najistotniejsze, że tego ojca nie ma. I nie wiem, co powiedzieć. Milczenie jest chyba najlepsze.
Ale też chciałam powiedzieć, że ten wiersz odzwierciedla też dobrze to, co właśnie zrobiła ze mną, co zrobił ze mną język tej sekcji zwłok. Bo tam ojciec zginął. On się rozpadł na kawałki.
Ale jest jeszcze jeden bardzo ciekawy motyw językowy. Mianowicie pani ojciec jest budowniczym mostów w tych wierszach, prawda?
Znaczy on jest naukowcem, który teoretycznie się zajmował drganiami mostów i działał tam w tych siłach, które się rozkładają, kiedy się buduje most i żeby on się nie zawalił i tak dalej, żeby utrzymał swój ciężar.
Ja to bardzo uprościłem, ale no? Właśnie to też się rodzi z tego poezja, prawda? Trochę jak z medycyny. Pani tutaj w pierwszym wierszu jeszcze przywołuje właśnie te sformułowania, które też są poetycko-twórcze.
Tak, tak, tak. To rzeczywiście jakby kompletnie tak naprawdę nie jestem w stanie więcej powiedzieć o tym, czym zajmował się mój ojciec, natomiast ten język, którym on się zajmował, zawsze mnie fascynował. W ogóle go nie rozumiałam, natomiast jakby cały czas, nawet jako nastolatka, czułam, że tam jest jakiś potencjał literacki. Oczywiście wtedy nie umiałam tego w ogóle wyłuskać dla siebie, natomiast no tutaj rzeczywiście udało mi się to gdzieś wrzucić.
A kiedy to się pojawiło, że tam jest takie źródło? Czy ten most stał się dla pani jakąś metaforą, czy jak to można, że tak powiem, z punktu widzenia poetki zdefiniować?
Tak, no zawsze gdzieś to, że ojciec zajmował się tymi mostami, no właśnie literacko mnie kręciło.
Ale słowo kręciło też się tam pojawia. Język jest bardzo oryginalny, bo on też właśnie spina, jak te mosty, spina przeróżne właśnie warstwy językowe, różne odmiany polszczyzny.
Tak, 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 to prawda. No kurczę, nie wiem, jak odpowiedzieć na to pytanie, szczerze mówiąc. No zawsze te mosty były obecne. Nawet jak ojciec o nich nie mówił, to jakby no one stały na półkach w tych książkach, które pisał. No jakby most, tak jak pan powiedział, ma bardzo dużo znaczeń, no nie? Bo jakby te mosty można budować, co ja się starałam zrobić w tomiku właśnie w tej warstwie językowej, ale też łącząc te różne rzeczy, prawda? Różne rejestry rzeczywistości. No ale też te mosty można zburzyć.
No właśnie, pytam panią o to, bo tak, to kawałek prywaty, bo mój ojciec to już budował mosty, nie był naukowcem, ale budował mosty, więc to też jest moje dzieciństwo. I też pamiętam albumy z tymi mostami, które też jakby no, towarzyszyły mojemu dzieciństwu, także to jest to, bardzo bliskie są, że tak powiem, mojej wrażliwości też takie obrazy.
I też mosty za panem chodzą?
Tak, też chodzą za mną mosty, tak jest, bo pamiętam dzieciństwo spędzane właśnie na tych budowach i one były rozsiane w całej Polsce, więc tak naprawdę no, te różne krajobrazy też przez pryzmat tych mostów poznawałem. No, ja sobie ubrałem tu taką koszulkę Radiohead. Pani napisała, że ten głupi Pearl Jam na przykład, czy pani nie lubi muzyki popularnej?
Bardzo lubię. To są słowa mojej mamy. Oczywiście. No bardzo lubię. Radiohead lubię. Jacka White'a.
No właśnie, bo się pojawiają te dwie postacie.
Tak. Więc... To moja mama, która po prostu jakby gdzieś tam martwi się o mnie i uważa, że akurat tego wierszu nie ma, ale pamiętam, jak jechałam na koncert Pearl Jam, to moja mama, która jest pokoleniem no tak naprawdę wojennym, urodziła się w 1942, zapytała mnie, czy nie mam depresji.
No tak, no Pearl Jam, no to tak jak w przypadku babci pani mamy, no to nie są, prawda, przyjęcia w Petersburgu.
No nie, to zupełnie inna rzeczywistość.
Poezja nie jest jedyną pani dziedziną twórczą. Przepraszam, to jest może głupie pytanie. Pani woli pisać prozą czy wierszem?
No to muszę się przyznać do czegoś takiego, że przez całe życie chciałam pisać prozę i pisałam tą prozę, ale gdzieś te efekty nigdy nie były dla mnie zadowalające. Ciągle mi się wydawało, że nie jestem zbyt głęboka, że czegoś tam brakuje w tych moich tekstach prozatorskich. A mam wrażenie, że też może ten proces twórczy, nie wiem, bardziej mnie spinał. Natomiast przy poezji zupełnie inaczej piszę. Zupełnie inaczej. Inny jest ten proces twórczy. Jest dużo prostszy. Korzystam z wielu źródeł. Nie boję się korzystać z wielu źródeł. Przy prozie jestem bardziej jakaś taka zasadnicza. Natomiast mam wrażenie, że w tym tomiku widać, że proza jest mi bliska.
Tak jest. Pani poezja jest bardzo mocno sprozaizowana, chociaż mnóstwo jest takich chwytów poetyckich, które powodują, że ta proza nie jest... Nie mówimy prozą jak u Moliera, prawda? I pojawiają się zaskakujące rymy, na przykład lub brał na plecy fałata, za który w 92 dom wybuduje tata, prawda? Więc to są takie ironiczne wstawki, które nawiązują bezpośrednio do rymowanej poezji, ale one odgrywają zupełnie inną rolę.
No, tak jest. No, nie mogłam się powstrzymać, pochodzę z Częstochowy, rymy częstochowskie są wszystkim znane dobrze.
Bardzo pani dziękuję. No, tom nie jest częstochowski, polecam serdecznie, znakomity tom Justyny Tomskiej. Dziękuję bardzo.
Dziękuję bardzo.